Takie, tak idziemy przez tą ziemię i patrzymy na to, co się dokonuje wokół. Widzimy cały czas w tych doświadczeniach, w tym wszystkim, że Bóg dał człowiekowi to, co najcenniejsze na tej ziemi. Wiecie, kiedy byłem w różnych miejscach, gdzie były Boże dzieci, później one przenosiły się dalej, czy też właśnie już nie było czasu zjazdu, czy to myślę o Chrostkowie, czy myślę o tym ostatnim miejscu, gdzie byliśmy i później tam też zajeżdżam i widzę, jak stoją te rzeczy fizyczne tam i tak myślę sobie, to jest naprawdę nic, to wszystko to jest nic, nic nie daje, to jest martwe, że dopiero ożywa, kiedy tam Boży lud jest, kiedy tam są Boże dzieci, że w rezultacie właśnie to najcenniejsze idzie dalej bez względu na to, co dokonuje się fizycznie wokół. Idzie dalej to, co najcenniejsze. Życie idzie wraz z Bożymi dziećmi. Wiecie, kiedy tak sobie myślałem o tym właśnie, jak Bóg dał życie, tchnienie, co już mogliśmy nieraz słyszeć na początku, kiedy człowiek został stworzony tutaj na tej ziemi, to został obdarzony życiem, tchnieniem. Mógł żyć tutaj na tej ziemi, w tym ogrodzie Eden i żył na tej ziemi. I w rezultacie, kiedy przyszło doświadczenie, kiedy przyszedł diabeł, skusił Ewę, Adama i wiemy, jak dalej potoczyło się to doświadczenie, to widzimy, jak im zostało de facto to życie zabrane. Pozwolili sobie na to, żeby zostali ograbieni z tego najwspanialszego życia, z tej społeczności z Bogiem, z tego życia, które naprawdę można nazwać życiem. I tak właśnie raduje się moje serce, może takim szybkim od razu przejściu, ale jak to od razu nie wspomnieć o Jezusie Chrystusie, raduje się moje serce, że Bóg wysłuchał swojego Syna, który wołał według woli Ojca, o to, aby wytrwać do końca, żebyśmy mogli żyć i obfitować. Że kiedy przyszedł na tą ziemię, to przyszedł, abyśmy my mogli odzyskać życie. Żebyśmy mogli odzyskać coś, co było najcenniejsze. I tak kiedy chodzę po tej ziemi i łączę to z wieloma faktami, spotykam ludzi, gdzie jakieś instytucje mają za zadanie ratować to, i kiedy spotykam tych ludzi, to w rezultacie widzę, cały czas widzę, że ludzie nie potrafią żyć. Ludzie mają coś, jako już nawet to życie fizyczne, nawet jako ten dech, ale nie potrafią tego użyć. Dlatego bierze to diabeł, albo są też ci, którzy oddają to Bogu. Temu, który rzeczywiście, kiedy to dał człowiekowi, to doskonale wie, jak każdą minutę, jak każdą sekundę można to życie wykorzystać najwspaniale, jak tylko da radę na tej ziemi. Wiecie, raduje się moje serce z tego, ogromnie się z tego raduje, bo Bóg powiedział też takie słowa, że będzie z nami w tym życiu, aby nas pouczyć, aby nam pokazać dokładnie, jak powinien wyglądać każdy dzień, jak powinna wyglądać każda minuta. Naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy bez Chrystusa stajemy z rękami rozpostartymi na boki i naprawdę możemy nie wiadomo, co sobie myśleć, nie wiadomo, co mówić, ale nie wiemy, jak żyć. Nie wiemy, jak tutaj postępować na tej ziemi. Dlatego też oddają ludzie naprawdę. Patrzę na to ze smutkiem, jak ludzie oddają się diabłu, bo oni, kiedy Bóg do nich mówi, nie chcą oddać się Bogu. Albo też jeszcze jest ten czas, kiedy Bóg do nich dociera, oni się odwracają do Boga plecami, ale nie potrafią żyć. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Cieszę się z tego ogromnie, że przyszedł ktoś na tą ziemię, kto pomimo tych obelg, pomimo bicia, plucia, bicia pięściami, zabicia, doskonale pokazał, jak tu żyć. I dokonywać się będzie tak, napaście wroga, bo wrogowi najbardziej nie pasuje to, że ludzie żyją na tej ziemi. On nienawidzi życia. Diabeł nienawidzi życia. On chce mordować, zatracać, to jest jego zadanie. On tutaj jest po to, żeby mordować, zatracać, zażynać, oszukiwać, kłamać. Tylko po to, żeby ludziom zabierać życie, to co dał Bóg. Ale Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie zwycięstwo. I powiedział, lecz wy żyjcie. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, 45 rozdział. Naprawdę, dlatego jak wielkie jest Boże miłosierdzie, jak wielka jest Boża miłość nad nami, że On chce, abyśmy żyli. I dlatego nie napada na nas. Nie tarmosze nami. Nie rzuca nami o ziemię. Ale cały czas przemawia. Jego słowa cały czas brzmią tą miłości nutą. Cały czas przemawia. Bo mu zależy na tym, żeby człowiek w końcu zaczął żyć. Tak jakby właśnie to było coś najcenniejszego. Tak jakby to życie było najważniejsze. I tu jest 45 rozdział Jeremiasza, księgi, słowa skierowane do Baruch, ale jakże bardzo przemawiające też i do nas. Piąty werset. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich. Nie żądaj, bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan. Lecz tobie darowuję twoje życie jako zdobycz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To nieszczęście, które spada na całe to ciało, jest wynikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, musi ponieść konsekwencje grzechu. Bo Bóg jest suwerenny, Bóg jest wierny, Bóg jest wierny swojemu słowu. I każdy, kto grzeszy, sprowadza na siebie Boży sąd i musi ponieść tego konsekwencje. Ale Bóg mówi, są ludzie, i tak jak wtedy ten Baruch, tak i dzisiaj są ludzie, którym życie jest dane jako zdobycz, jako coś najcenniejszego, którym życie jest dane jako skarb, jako cenność. Chrześcijanin, wiem to, jestem tego pewny 100%, że to jest człowiek, który ceni swoje życie milion razy bardziej niż człowiek, który nie poznał Boga. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że w końcu znalazł kogoś, ktoś stanął na jego drodze, kto wie, jak tutaj postępować, jak tu żyć, żeby przeżyć. W końcu stanął ktoś na jego drodze, kto wie, jak tu przejść tą ciężką próbę życia. Wiecie, możemy mieć wiele prób w swoim życiu. Możemy mieć wiele doświadczeń fizycznych. Ale jedną z największych prób, w których właśnie potrzebujemy cały czas, z dnia na dzień bliżej Chrystusa być, to jest właśnie nasze życie według woli Ojca. Dlatego Bóg nie dość, że nam dał życie tutaj na tej ziemi. I dał je przez napełnienie nas tym duchem, tym tchnieniem, to jeszcze bardziej powiedział, dałem wam syna swojego do serc waszych. Dałem syna swojego do serc waszych, abyście wiedzieli, jak należy postępować. To jest prosta sprawa, ale jakże unikatowa. Jakże często to jest sprawa człowieka szczęścia i jego smutku. Jakże wielu dzisiaj chrześcijan, ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, chodzą smutni po tej ziemi ze zwieszonymi głowami, dlatego, że jeszcze mają to życie we własnej rękach, w swojej władzy. I chodzą, i ojciec mówi, zostaw to, porzuć to. To tak jakbym dziecko, tak sobie właśnie zobaczyłem, dziecko, które dźwiga potężny kamień, ledwo co go dźwiga, i płacze przy tym kamieniu, wzdycha, jęczy, denerwuje się, bo ten kamień taki ciężki. A ty jako rodzic mówisz mu, rzuć ten kamień. Dziecko kochane, rzuć ten kamień. Wykonaj to, a zobaczysz, jak przyjdzie ci ulga. A zobaczysz, jak będzie ci łatwo pójść za mną. I wtedy rzeczywiście masz do wyboru, masz wolną wolę. Bóg nie będzie wybijał ci tego kamienia z rąk. Bóg będzie mówił do ciebie, porzuć to. Abyś rzeczywiście mógł zobaczyć, jak wygląda pełne szczęścia życie tutaj na tej ziemi. Abyś mógł zobaczyć, jak każdy dzień może być szczęśliwy pośród wielu doświadczeń, pośród wielu prób, ale może być szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy tutaj być na tej ziemi. Wiecie, ja tak myślałem nieraz, myślę sobie, patrzę na to, obserwuję, kiedy w tych różnych miejscach jestem w czasie pracy, to obserwuję to i myślę sobie, jak tu można być człowiekiem uśmiechniętym. Kiedy człowiek widzi to wszystko, jak tu można być człowiekiem, który jest radosny, kiedy widzisz to wszystko, co się dzieje wokół, kiedy widzisz, ile jest smutku, bólu, łez, cała ta ziemia przesiąknięta jest, mury, ta ziemia, wszystko. Ale kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, kiedy dajesz się prowadzić Jezusowi Chrystusowi, to w pewnym momencie Pan przychodzi do ciebie i widzisz, faktycznie otrzymałeś zdobycz. Pośród tego wszystkiego dostałeś najlepszą wygraną, jaką można było dostać. My to, wiecie, kochani, powtarzamy. To mogliście słyszeć w Chrostkowie na zjeździe, to mogliście słyszeć i na Oruni, i mogliśmy słyszeć to na Żabiance. To jest nieustannie powtarzane. Ale właśnie Bogu zależy na tym, żebyśmy sobie o tym przypominali, żebyśmy o tym pamiętali, że życie nasze to nie Ból, zwieszona głowa, smutek. Ale Bóg przeznaczył dla nas już na tej ziemi najwyższe szczęście, najwyższą radość u boku Jezusa Chrystusa, u boku Pana. I wtedy rzeczywiście wiesz, oddzielasz to i mówisz, to, co rzeczywiście przeżywam fizycznie, to jedno. Ale to, co się dzieje w moim sercu, to, co się dzieje w moim wnętrzu, to jest przewyższające dalej niż to, co fizyczne. Dlatego, że Boże, Ty mnie napełniasz. Dlatego, Boże, że Ty dbasz o moje wnętrze. Dlatego, że Ty dbasz o moją duszę. Ty dbasz o to, żeby ona była nawadniana, żeby ona była mogła się rozkoszować, rozradowywana. Wiecie, taki jest ten Bóg. A On mówi, ja Ci nie mówię, że będzie Ci kolorowo na tej ziemi. Ja Ci nie mówię, że będzie Ci tutaj dobrze na tej ziemi, z tą ziemią. Ale ja Ci mówię jedno. Nie opuszczę Cię. W Twojej radości Cię nie zostawię. Będę miał swoją radość, będę dzielił z Tobą. Pokaż mi człowieka, który może być radością swoją z Tobą 24 godziny. Pokaż mi człowieka, który potrafi radować się z Tobą 12 godzin. A Bóg mówi nieustannie. Będę się dzielił z Tobą radością. Radością nieba. Radością Ducha Świętego. Czegoż można pragnąć więcej? Pokaż mi większą zdobycz. Dlaczego ludzie to porzucają? Dlaczego ludzie potrafią gdzieś jednak to w jakimś momencie zostawić? Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że już nie widzą tego jako zdobycz. Nie widzą tego jako coś najpiękniejszego, najcudowniejszego, co można było osiągnąć na tej ziemi. Wiecie, to jest właśnie to, że idąc dalej, zastanawiałem się przed Panem, mówię, Panie, kiedy to się stało, że dajesz to osiągać Twojemu dziecku? Kiedy to się dzieje? A Pan pokazuje dzień Twojego narodzenia. Mówi, to jest osiągnięcie. I od tego czasu nie musisz myśleć o tym, że musisz teraz 10, 20 lat to osiągać. Dostałeś to w dniu swojego narodzenia. Kiedy powiedziałeś szczerze, Boże, nie chcę swojego życia, nie chcę decydować o swoim życiu, swoje życie oddaję Tobie. To Bóg mówi, niech tak będzie. Dałem swojego Syna, aby tak się mogło stać. Dałem krew mojego umiłowanego Syna, aby to się mogło dokonać. Więc chodź i dziel razem ze mną swoją radość. Dziel to życie razem ze mną. Nawet można powiedzieć oddaj, ale miej tą radość, która jest w niebie. Wiecie, przez naprawdę wiele doświadczeń wróg próbuje nas ograbić, bo on nienawidzi również tych, którzy się radują na tej ziemi. Nienawidzi tych, którzy się cieszą. On zrobi wszystko jako przeciwnik Jezusa Chrystusa. Zrobi wszystko, żeby się tylko ludzie nie cieszyli. Ale przegrał. Słowo Boże mówi wyraźnie, tak jest i amen. Przegrał, bo zwyciężył Jezus Chrystus, Syn radości, Syn wesela, Syn zwycięstwa, dokonał tego na krzyżu Golgoty, zwyciężył, dlatego zwyciężył tam nie tylko dla nas życie wieczne, nie tylko dla nas to, że będziemy tam w niebie się radować, ale zwyciężył dla nas również to, i to jest naprawdę jeszcze takie wspanialsze, że możemy do tego doświadczać jeszcze bardziej dzisiaj. Że zwyciężył dla nas to, że możemy tutaj się radować. Naprawdę pośród tego wszystkiego, im dłużej żyjesz na tej ziemi, tym bardziej wiesz, o czym mówię. Tym bardziej wiesz, o czym teraz jest mówione. Że pośród wszystkiego otrzymać taką zdobycz. Co zatem z tym chcesz zrobić? Co zatem z tą zdobyczą chcesz zrobić? To zależy naprawdę też od ciebie, od twojej woli. Bo jeśli potraktujesz to jako najwyższą zdobycz, to nie postawisz tego gdzieś na półkę, lecz będziesz to głęboko, blisko trzymał przy swoim sercu. Blisko trzymał, można powiedzieć, przy tym sercu pełnym wdzięczności do Boga, że pośród tego wszystkiego naprawdę jako ten, który był zbyt biedny, zbyt może głupi, zbyt wiele rzeczy byś pomyślał wtedy o sobie, otrzymał coś, czego nie można kupić. Czego nie można zdobyć żadną wielkością majątku na tej ziemi. Otrzymałeś to w Jezusie Chrystusie. Naprawdę niech nasze oczy jeszcze bardziej zostaną na to zwrócone, bo wtedy jeszcze bardziej będzie mogła wylewać się nasza wdzięczność, a dalej będzie Duch Święty mógł nas napełniać miłością do Chrystusa, miłością do Ojca, że kiedy jeszcze byliśmy w bagnie grzechu i śmierci, On spojrzał na nas. Patrzył na nas ze swoją miłością i wiedział, że ten dzień nadejdzie, kiedy rzeczywiście nasze serca się odmienią, kiedy w te smutne, żałosne, znękane serca będzie można wlać radość Chrystusa Jezusa. Potrzebujemy tego, potrzebowaliśmy tego bardziej niż powietrza, bardziej niż wody, bardziej niż wszystkiego innego na tej ziemi. Potrzebowaliśmy odmiany serc, które będą mogły być naczyniami Bożej radości. naczyniami Bożego wesela. Jakaż łaska, że On tak zechciał. Jakaż łaska, że zechciał nas, naprawdę nieumiejętnych tak ludzi. Chce tym napełniać każdego dnia. I mówi do nas wyraźnie, oddaj mi się, a ja napełnię. Oddaj mi naczynie, a ja je napełnię. Nie zatykaj, nie odwracaj, nie stawiaj gdzieś z boku. Oddaj, a ja napełnię. Napełnię je radością. Ludzie próbują to zrobić dzisiaj w wielu zborach przez muzykę. Próbują to zrobić przez różne rzeczy. A Bóg mówi, oddaj, ja je oczyszczę. Ja je napełnię. I tego dokonam. I wiecie, to jest tak wspaniałe, że w czasach ostatecznych myślę, że właśnie im bardziej będzie doświadczany Boży lud, tym myślę, że jego radość, wewnętrzna radość, radość z Ojca, radość z Jezusa Chrystusa, ona będzie rosła. Na przekór prześladowaniom, na przekór doświadczeniom, ci, którzy kochają Jezusa Chrystusa, ci będą mogli doznawać jeszcze większej radości. Bo im większy będzie ucisk, tym naprawdę dzieci Boże będą bardziej wiedziały, że jak dobrze jest im z Ojcem. Oni będą jeszcze bardziej zagęszczali, tak mogliśmy powiedzieć ostatnio, tą relację w radości ze swoim Bogiem. Oni będą mogli widzieć jeszcze większą radość. I chwała Bogu za to. Druga Królewska. Piąty rozdział. Druga Królewska, piąty rozdział. Tutaj widzimy doświadczenie z Gehazim. Nie będę czytał całej tej historii. Tutaj przeczytam może od 26 wersetu. I rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwki, i winnice, i trzody, owiec i bydło, i niewolników, i niewolnice. I na tym się zatrzymajmy tutaj w wersecie. Zobaczcie, prorok Boży mówi do tego sługi. Zobacz, czy wtedy nie szło? Nie widziałem cię w tym. Kiedy twoje serce już nie patrzyło, nie spojrzałeś na mnie, proroka Bożego. Nie spojrzałeś na mnie, że nic nie wziąłem. Że taka była Boża wola. Żeby poprzestać na niczym. Nie wziąć nic od tego człowieka, chociaż mógł jako prorok Boży wziąć. Ale nie wziął nic. Czy nie trzeba było postąpić tak samo? Nie był to czas na branie, na owce. Nie był to czas na jakieś inne rzeczy. Ty miałeś, sługo, patrzeć na proroka. To był czas, kiedy miałeś patrzeć na to, co Bóg dalej będzie dokonywał. I co się stało z tym sługą? On spojrzał na tą ziemię, spojrzał na te rzeczy, zapragnął tego dotyku, tych rzeczy materialnych, zapragnął tego, żeby mieć te rzeczy materialne. I co się z nim stało? Ten trąd, to, co prowadziło do śmierci Naamana, zostało zrzucone na niego, żeby zobaczył, że chcesz życia tutaj, to weź je w całości. My często widzimy rzeczy zewnętrzne, ale za tymi wieloma rzeczami, jeśli nie ma tam Chrystusa, kryje się trąd. Kryje się naprawdę trąd. Człowiek z tymi rzeczami bierze sobie trąd. Bo zamiast patrzeć na Chrystusa, doskonałego proroka, wspaniałego mistrza, jeszcze gdzieś skierował te oczy, kiedy Chrystus mówił, nie będziesz w tym czasie tego czynił. Przyszedł inny czas. Przyszedł inny czas, był też prorok. Właśnie ta sytuacja z prorokiem, kiedy rzeczywiście można było wstać, rozbudować, bo za Bogiem było miejsca dla tych, którzy się uczyli. Oni wstali i zaczęli rozbudowywać to miejsce. Był taki czas i taki czas. Ale w tym najważniejsze było to, żeby on rozumieć Bożą wolę. W tym najważniejsze było to, żeby zawsze patrzeć na Boga i mieć serce względem Niego, względem tego, co On mówi, mieć zawsze to serce. I wtedy rzeczywiście, kto znalazł się tutaj szczęśliwszy, my od razu potrafimy powiedzieć, my od razu potrafimy rozpoznać, że szczęśliwszy był właśnie prorok, bo właśnie ten człowiek stał się w miejscu właśnie już smutku i żałości. Dlatego, że oczy jego spojrzały na co innego. Nie posłuchał, nie chciał zobaczyć tego, co mówi Bóg. Dlatego jak dobrze zawsze patrzeć na to, co mówi Bóg. Jak dobrze zawsze, bo to naprawdę w tym miejscu patrzenia na to, co chce Bóg, jest miejsce rozweselania ludu Bożego. Jest miejsce wesela. Jeśli Bóg mówi o tym, że chce z nami ucztować, to prawdą jest to, że tam będzie ta najwspanialsza uczta, najcudowniejsza uczta, jeśli wytrwamy do końca świętości, czystości w Słowie Bożym. ale też jest tą prawdą, że już tutaj chce z nami ucztować. Że On chce z nami mieć już ucztę tutaj. Nie ma uczty na tej ziemi, gdzie mógłbyś doznawać radości ponad ucztę z Bogiem. Nie ma uczty, nie ma miejsca na tej ziemi, gdzie mógłbyś mieć naprawdę weselić się tak, jak tylko można to dokonać w Bogu, jak otrzymując to od Niego. Kiedy Bóg stwarzał człowieka tutaj na tej ziemi, kiedy stwarzał człowieka, kiedy pozwolił nam tutaj na tej ziemi się urodzić, to naprawdę Jego zamiarem była radość. Była radość. Dlatego staje, można powiedzieć, stajesz i musisz wybrać każdego dnia oddanie swojego życia na śmierć. Oddanie swojego życia na Chrystusowi, na to, żeby umrzeć dla siebie, aby przyjąć radość nieba. Albo rzeczywiście wzięcie swojego życia w swoje dłonie i pożycia sobie na tej ziemi. I wtedy rzeczywiście wzięcie z tej ziemi. Bóg nieraz, jak słyszeliśmy już niejednokrotnie, nieraz zostawia ludziom te rzeczy. Ludzie mają naprawdę wiele bogactwa. Ludzie mają wiele rzeczy na tej ziemi, bo już ich wesele łączy się tylko z tym. I kiedy przyjdzie Pan, oni zakończą czas też swojego wesela. Bóg im to daje. Pozwala im na to. Bo na tej ziemi chociaż niech sobie pocieszą się tym, co mają, ale i tak wiemy, że to dla nich jest przekleństwem. Nawet jak oni sami to mówią. Ale tutaj Bóg daje radość na wieczność. Czy chcemy z tego skorzystać? Słuchajcie, wchodzimy do pomieszczenia. Wchodzimy do pomieszczenia. To pomieszczenie jest milion razy lepsze niż te pomieszczenia świątynne Salomona. Wchodzimy do pomieszczenia Bożego, do samego nieba. I tam komnaty są przepełnione Bożą obecnością, Bożą radością. I teraz co zrobisz w tym miejscu? Wyjdziesz szybko, zamykając drzwi, chcąc zamknąć je i powiedzieć, ja nie muszę tam wchodzić, ja nie chcę tego, albo wejdziesz tam i będziesz mógł brać od Boga. W czystości oczywiście, w świętości, ale wejdziesz do tego miejsca i powiesz, Boże, chcę nigdy już z tego nie wychodzić. I o tym mówił Dawid. Lepiej być w przedsionkach Twoich. Dzień niż gdzie indziej 1000 dni. Lepiej być u Ciebie i ucztować z Tobą, niż gdzie indziej spędzać nawet wśród królów ten czas. Bo tam cały czas widzisz przemijalność. A kiedy jesteś ze swoim Bogiem, kiedy jesteś w radości razem z Nim, nie ma przemijalności. I tego też miał doświadczyć Gehazi, lecz zrezygnował. Wybrał przemijalność. Przemijalność wybrał bardziej niż Boga. Każdy z nas dzisiaj ma decyzję. Każdy z nas dzisiaj decyduje, czy wybierzemy przemijalność, czy wybierzemy raczej to, co wieczne. To, co rzeczywiście żywe i nieskończone w Jezusie Chrystusie. Jeremiasza 39, jeszcze wróćmy. Ludzie mówią, jak tu się cieszyć, kiedy choroba. Łatwo ci mówić, bo ci nic nie boli. Łatwo ci mówić, bo nie możesz tam, bo możesz to, możesz tamto. Wiecie, nie ma człowieka, który by bardziej cierpiał od Chrystusa na tej ziemi. Który by bardziej znosił to. Jeśli On powiedział przez swojego sługa, sam też pokazywał, żebyśmy się radowali. To nie ma dyskusji. To nie ma z nim dyskusji. I tak mówi, tak jest. I tak tego chce i to jest możliwe. I tym może człowieka napełnić. 17 werset. Jeremiasza 39 rozdział. Jeszcze właśnie ten 17 werset po przypomnieniu. Lecz Ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz, albowiem na pewno wybawię Cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. I ten Ebed-Melech, o nim czytaliśmy właśnie wcześniej, też w 38 rozdziale, to jest wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego Malkisza, znajdującej się na dziedzińcu warowni, a spuścili Jeremiasza na powroza. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto i ugrzązł Jeremiasz w błocie. Lecz gdy Etiopczyk Ebed-Melech, eunuch, będący na służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie Beniaminowej, wyszedł Ebed-Melech z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy. I tam czytamy dalej. Zobaczcie, co zostało dane temu człowiekowi. Począwszy od tego 39 rozdziału, ocalone życie. Ocalone życie zostało mu. Najechany rzeczywiście miał być ten naród. Mieli ponieść konsekwencje wszyscy. Lecz temu człowiekowi zostało darowane życie. Dlaczego? Bo on poddał się w tym momencie Bogu. I Bóg go wykorzystał do uratowania swojego sługi. napełnił jego serce, więc masz dzisiaj możliwość napełnienia tego serca przez samego Boga i zawsze, zawsze w twoim sercu wtedy będzie ratowanie. Nie będzie tam nigdy. Od diabła wychodzi i próbuje diabeł motać serca, żeby one myślały o śmierci, o zgubieniu. Nie, kiedy jesteś w Chrystusie Jezusie, Bóg cię napełnia niesamowicie radością swoją ku temu, abyś mógł ratować. Dlatego, żeby Bóg mógł ratować ciebie. Ku temu, abyś mógł myśleć o innych, żebyś mógł się być posłuszny i też bardziej jeszcze miłować Boże sługi, aby Bóg ratował ciebie. Bóg mówi, to są proste zależności. Nam się wydaje, że to wszystko jest tak skomplikowane, że tego nie jesteśmy w stanie unieść, ani osiągnąć tego, ani gdzieś zrozumieć to swoim umysłem. A Bóg mówi, nie, to są proste rzeczy. Kiedy ja napełniam, jestem ku ocaleniu. Bóg jest ku ocaleniu. Naprawdę ku ocaleniu. Nigdy nie będzie twoją myślą, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś zdruzgotać. Diabłu będzie zależało na tym. Ale kiedy nawet Boży słudzy byli zabijani ostrzem miecza, czy później paleni na stosach, oni nawet wtedy mówili, Boże, przebacz im, ocal ich. Ocal ich przed nadchodzącym swoim gniewem, ocal ich. I dlatego to zostało dane. Ten człowiek mógł doznać prawdziwości Bożych słów. Ten człowiek mógł doznać, jak wiele znaczy w Bożych oczach właśnie to słuchanie Jego. Jak zostało dane mu to życie. I ja myślę, żebyś miał go wtedy zapytać, co myślisz wtedy o swoim życiu. On wiedział, że on to życie dostał. Jakby na nowo. Jakby na nowo się urodzić. Bo inaczej zginąłby z tymi wszystkimi ludźmi. Stratowaliby go, zabiliby go. Koniec. Ale on ze względu na to, że rzeczywiście usłuchał, kiedy Bóg mówił, on posłuchał tego, on mógł nawet w tym momencie nie do końca być tego wszystkiego świadomym, ale on rzeczywiście wykonał to, co było Bogu miłe. I wtedy Bóg rzeczywiście powiedział, a ja teraz uczynię to, co jest mi miłe. I będziesz ocalony. I chwała Bogu za to. Więc zobaczcie, mógł przez Jeremiasza zupełnie inaczej Bóg ocalić. Ale Bóg właśnie chce do tego nas też ludzi używać. Chcę do tego używać, bo chcę, żeby nasze serca mogły być napełniane. Chcę nas kierować. Mógłby poza nami robić to wszystko. Naprawdę. To jest Bóg. Mógłby zsyłać to wszystko poza, zupełnie poza człowiekiem. Ale dlaczego ma swój Kościół? Właśnie dlatego, żeby był żywy. Żeby był Kościołem, który rzeczywiście będzie ku zbawieniu, ku ratowaniu. Który będzie rzeczywiście tam, gdzie Bóg go postawi. Mówił o tym, że nie trzeba ginąć w mordzie diabelskim na tej ziemi. Ale można żyć w zdobyciu życia w Jezusie Chrystusie i pokazać to swoim życiem. Mateusza, Ewangelia, 6 rozdział. Naprawdę wielu z nas, do tego może się nie przyznaje, ale wielu z nas myśli, jak tu żyć. Nieraz ludzie mówią, tak nieraz brzmi to w uszach, jak tu żyć, jak tu żyć, jak to jak tamto, jak tu żyć. Chwała Bogu, że nie pozostawił nas ze zdobyczą, ale wyraźnie z instrukcją. Pozostawił nas nie ze zdobyczą naszego życia, bo wiedział, żebyśmy je przemarnowali. Wiedziałby, żebyśmy je zniszczyli, tak jak na początku. Dalibyśmy się zwieść od razu diabłu. Dalibyśmy się od razu zwieść na samo podejście diabła. Dlatego dał nam i zdobycz, i to życie, i wyraźną instrukcję. I wyraźnie jeszcze nam postawił swojego Syna Jezusa Chrystusa. Postawił nam za wzór i mówi... Macie instrukcję, macie Boże Słowo. Macie mojego Syna. Macie mnie. Czegoż potrzebujecie więcej? Czegoż potrzebujecie więcej? Niczego nie potrzebujecie więcej. Macie wszystko, co jest wam potrzebne do tego, żeby żyć na tej ziemi. Żeby po prostu żyć. Umieć żyć. 6 rozdział tutaj w tym 6 rozdziale, 25 werset. Dlatego Chrystus mówi te tak wielkie, potężne słowa. Mówi... Powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc, nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Bóg mówi wyraźnie przez swojego Syna. Syn przychodzi na tą ziemię. Wiecie, to było w czasie, kiedy naprawdę Izrael był gnębiony. To było w czasie, kiedy Izrael naprawdę był w różnych doświadczeniach. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, mówi, nie troszcie się. To jest po prostu, ktoś by powiedział, jakiś absurd. I tak samo dzisiaj Chrystus przychodzi do Bożego dziecka i mówi, chodź za mną. Nie przykładaj do tego swojego serca. Nie troszcz się, żeby twoja głowa była w tym. Twoje serce, wszystko twoje, żeby w tym było. Lecz miej serce przy mnie, a ja się zatroszczę o to wszystko. Wiecie, kiedy naprawdę, kiedy tak z boku teraz przed chwilą jeszcze bardziej stałem, patrzałem na to wszystko tutaj, to jest po prostu Boży dowód. Boży dowód tego, co widzimy. Świadectwem jest tego, jesteśmy tak samo, że tutaj jesteśmy. To jest tak, jak było powiedziane właśnie, że Bóg jest i Bóg widział, że nikogo nie stać na to, że nie da rady, no, że ja jako człowiek widział, kiedy stałem na tej galerii i mówiłem, Boże, chcę doznawać tej radości. Rzeczywiście tam było, że mówię, Boże, chcę, ale widzisz, w jakim miejscu, jak ono już jest dla nas ciasne, jak wielki hałas jest dzieci. Ale mówię, Boże, jeśli tak ma być, niechaj będzie, zmień moje serce. Daj mi, żebym nie denerwował się, daj mi, żebym był spokojniejszy. Spraw to, napełnij to moje serce. I nie dość, że Bóg sprawił tak wielką rzecz, to jeszcze do mnie mówi dalej i mówi, i ta rzecz nie będzie twoją radością, ale radością będę ja. Radością, szczęściem będę ja. Ja, Bóg Wszechmogący. I wiecie, to jest wspaniałe, naprawdę wspaniałe, że Bóg każdego z nas chce prowadzić. I chociaż te rzeczy w pewnym momencie i tak mogą zabrane być, czy w jakiś inny sposób mogą być odjęte, to jednak wiesz o tym, że mogłeś już tego zaznać. Dzisiaj, kiedy to zgromadzenie się skończy, to już mi go nikt nie zabierze. Ono było. Nikt mi go nie zabierze. Ono się już odbyło. Te zgromadzenia, które na przestrzeni lat były, już mi nikt ich nie zabierze, one były. I teraz albo ja je będę miał w radości przed Bogiem i przejdzie to w poczet zgromadzeń mojego szczęścia z Bogiem, albo rzeczywiście będę miał swoje skupisko zgromadzeń, na których będę smutny, nieszczęśliwy, na którym będę przygnębiony i rzeczywiście będę miał te swoje własne zgromadzenia. Bóg wprowadza nas naprawdę w zgromadzenie swoje po to, żebyśmy naprawdę mogli zaznawać wolności. Rodzic, chociaż myślę, że każdy z nas na tym miejscu, który już doznał tego życia na tej ziemi, może powiedzieć jedno, że jakże potężna jest wolność umysłu, jakże wspaniała jedynie w Jezusie Chrystusie możliwa, kiedy można mieć wolny umysł, wolny od tych trosk, wolny w zaufaniu. Wiem, niektórzy są w doświadczeniu, ja tu w żadnym wypadku nie lekceważę, niech Bóg da nam jeszcze więcej wołać w tych sprawach, że są doświadczenia z mieszkaniami, z różnymi rzeczami, ale wolnym być w umyśle. Wolnym. Właśnie po to myślę, że gdyby będzie taka Boża wola, po to Bóg dał jednym więcej, żeby mogli usługiwać tym. W tym momencie, kiedy inni czegoś nie mają, po to nam to dał, żebyśmy mogli być wolni. Nie zatroszczył się tylko o trawę, ale dał swoim dzieciom po to, żeby ktoś mając więcej mógł tym służyć innym. W żadnym wypadku, żeby nie pomyślał sobie, że dostało mu to dane i żeby na tym zacisnął swoją pięść i powiedział moje. W żadnym wypadku. Bóg mówi, jeśli daje, to tylko po to, żeby to mogło służyć, bo i tak odejdziesz stąd. I tak stąd odejdziesz, tak to wszystko zostawisz. Nadejdzie ostatni oddech i to wszystko zostawisz. I ludzie może, którzy przyjdą po ciebie, pomyślą sobie, no tyle miał, fajnych rzeczy miał, a niestety umarł. I tak będzie, jeśli Pan nasz nie przyjdzie. I dlatego jak ważne jest to, żebyśmy mogli dać Bogu napełniać się radością. Radością raz, że w społeczności z Nim, radością w służbie, radością w życiu, w małżeństwie, w relacjach braterskich, siostrzanych. Naprawdę, ja wiem, że wielu z nas, wiele to doświadczeniach, ty znasz bardziej lepiej ode mnie, ale ja wiem jedno, że Chrystus przyszedł po to, aby w każdej tej dziedzinie była radość. Przyszedł po to, aby zdjąć z nas niewolę znękania, niewolę uciemiężenia, niewolę biczowania przez wroga. Przyszedł wyprowadzić nas. Uczynił to dużo mocarniej niż z Egiptem, niż z Izraelem w Egipcie. Oni mieli mówić z pokolenia w pokolenie, jaki Bóg wyprowadził z Egiptu. Ale gdy przyszedł Chrystus, my nie mamy mówić o tym już tylko, jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Mamy mówić o tym, jak Chrystus wyprowadził nas na wolność. My mamy mówić o tym, jak dużo dalej, i nawet ten Mojżesz mógł już o tym wspominać, ten prorok, ten wspaniały mistrz i nauczyciel wyprowadził każdego człowieka na wolność. Tam ci, którzy byli urodzeni w Izraelu, którzy mieszkali w Egipcie, wtedy zostali wyprowadzeni. A dzisiaj każdy, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, kto uwierzy Jego Słowu, może być wyprowadzony na wolność, może doznać wolności od wielu rzeczy na tej ziemi, od wielu znękań, może doznawać wolności. Naprawdę, kiedy patrzę na wiele ludzi, na wiele łez, mogłem ostatnio oglądać ich znowu sporo, to kiedy patrzę na to wszystko, to myślę sobie i od razu to się wyrywa z serca. Chrystus i tylko On. Chrystus i tylko On i tylko wolność w Nim. To jest naprawdę radość. Dlatego możesz mieć naprawdę mało, ale masz mieć Chrystusa i ubogacać wielu. Albo możesz mieć wiele i mieć swoje smutki, troski i kłopoty i nie ubogacić nikogo. Bo nawet w tym wszystkim rzeczywiście będą ludzie widzieli, że to jest dla ciebie udręka, kiedy inni mogą z tego korzystać. Albo mieć Chrystusa. Radość i wtedy rzeczywiście mieć tą wolność od tego, aby tak rzeczywiście mogło być. Potrzebujemy tego. Ja podejrzewam, że najbardziej, ale chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że On to chce dać. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że nie powołał nas naprawdę do smutku, do zwieszonych głów. Powiem więcej, powołał nas do wysoko uniesionych głów. Wysoko uniesionych głów. Nie jest to związane z ja, moim ego. Nie jest to związane, ale Boże dziecko ma zawsze podniesioną głowę patrzącą w niebo. Zawsze wysoko uniesioną głowę, dlatego, że ma już tą radość, że wie, gdzie patrzy. Nie patrzy na chmurki, nie patrzy na ptaszki latające po tym niebie, ale wie, patrzy w to niebo i wie, kiedyś przyjdzie stamtąd mój Pan, mój Zbawiciel, kiedyś nadejdzie stamtąd. Jak błyskawica od jednej strony do drugiej strony się pojawia. Tak nadejdzie mój Pan. I to Boże dziecko wtedy trzyma tą głowę wysoko. Nie jest jak świnka. Nie jest z głową przy ziemi. Ale jest naprawdę z głową uniesioną wysoko. Dlatego chwała Panu naszemu, że taki On jest. Dlatego niech to czyni z nami. Niech napełnia nas tą radością. Tak jak On tego chce. I niech to się dokonuje dla Jego chwały. Amen.